Polak na Zielonej Wyspie. Zaprasza ksiądz Rafał Siwek.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszego diecezjalnego Radia Rodzina. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać. Nie wiedziałem, czy ta audycja będzie, czy nie będzie, no bo już wakacje, ale ksiądz redaktor prosił, żeby jeszcze być. No to ja się cieszę i pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, kilka takich refleksji związanych z obecną sytuacją, którymi chciałbym się też z Wami podzielić. No, sytuacja jest cały czas trudna. W Irlandii cały czas obowiązują nas restrykcje, już jest ich coraz mniej. Dokładnie w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, czyli 29 czerwca, dopiero w tym dniu, w poniedziałek, zostały oficjalnie otwarte kościoły, aby można było odprawiać mszę świętą z ludem publicznie. Każda parafia też na różny sposób się do tego przygotowuje, ponieważ no jeszcze cały czas są obostrzenia. Musimy przygotować kościoły na to, żeby znowu do nich wrócić. Te kościoły oczywiście były otwarte dla modlitwy osobistej, no ale wiadomo, że jest liturgia, przychodzą ludzie, no to też jest bardzo dużo takich obostrzeń też no, naszych, kościelnych. Musi być w kościele płyn do dezynfekcji, muszą być zachowane odstępy, też musimy jakoś tam zaznaczyć ławki w kościele, żeby wiedzieć, gdzie siadać, gdzie nie siadać. Więc jest to na pewno duże wyzwanie takie no dla każdej parafii, żeby to dobrze przygotować, żeby każdy, kto przyjdzie, żeby czuł się bezpiecznie. Ale moi drodzy, chciałbym dzisiaj też podzielić się z Wami też taką refleksją. No właśnie, my musimy zachowywać dystans. Musimy mieć te 1,5 metra, 2 metry od siebie, żeby się nie zarazić ewentualnie, żeby dbać o bezpieczeństwo. I myślę, że ta restrykcja jest dla wielu osób bardzo trudna. I zwłaszcza jakby w kontekście rodziny, ponieważ no, rodzina nam się kojarzy z bliskością. I jeśli mieszkamy w jednym domu, no to ta bliskość jest w sposób naturalny. I nawet teraz w kościele będziemy mieć msze święte. Rodzina, która mieszka w jednym domu, jakby jedno domostwo, może siedzieć obok siebie bardzo blisko. Natomiast już nawet rodzina, ale mieszkająca w innym domu, no już trzeba zachować jakiś dystans. I myślę, że dla wielu ludzi i w Irlandii, i myślę, że w Polsce, i myślę, że wszędzie, to było jakieś takie, jest nadal trudne wyzwanie, żeby właśnie zachować taki dystans. Bardzo wiele osób, z którymi rozmawiałem w Irlandii, no to jakby mówiło, że okej, te wszystkie różne restrykcje są trudne, ale właśnie to ten dystans w rodzinie był dla wielu osób naprawdę bardzo trudny. Zwłaszcza, że wielu dziadków, babcie, dziadkowie, którzy opiekowali się swoimi wnukami, do których wnuki przychodziły, no niestety musieli zachować dystans. Były takie obrazki, nawet widziałem gdzieś i w telewizji, i w sieci, gdzie powiedzmy wnuk przyszedł się przywitać z babcią, babcia była za oknem, za szybą, pomachali sobie. Naprawdę jakby taki przerażający widok, który pokazuje, jak bardzo my potrzebujemy siebie nawzajem, jak bardzo potrzebujemy bliskości, jak to jest ważne. Tej nowej normalności, która jakoś się rozpoczyna, myślę, że to też będzie dla nas jakoś trudne, żeby taki dystans zachować. Ja myślę, że to z czasem też się zmieni. My się jakoś uodpornimy i będzie lepiej, ale moi drodzy, my potrzebujemy siebie nawzajem. My potrzebujemy relacji, potrzebujemy bliskości, takiej bliskości rodzinnej. I cieszę się, że w naszej diecezji kaliskiej mamy Radio Rodzina, że my możemy być właśnie jedną rodziną. Ja myślę, że z wieloma z Was nie znam się osobiście, ale jesteśmy jedną rodziną. To jest Kościół i Kościół jest dla nas naprawdę też takim miejscem, które czy wspólnotą, którą daje nam takie ogromne pocieszenie, że ja na drodze do zbawienia nie jestem sam, że ja że ja mam moje siostry, że mam moich braci, że jesteśmy razem, że razem idziemy w jednym kierunku, do Jezusa, do nieba, do życia wiecznego, do zmartwychwstania, do domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele. Mamy Ojca, jesteśmy jedną rodziną. I moi drodzy, bardzo się cieszę, że akurat w tych dniach miałem możliwość właśnie być w Polsce. W pięknej Polsce, moi drodzy, Polska jest piękna. To jest tak piękny kraj. Ja wylądowałem w Warszawie, zazwyczaj latałem do Wrocławia, no ale jeszcze nie latały samoloty. Także jechałem z Warszawy do Wieruszowa, później z Wieruszowa jeszcze jechałem spotkać się z moją rodziną tam pod Leszno. Także kawał Polski przejechałem. Polska jest piękna. Moi drodzy, naprawdę Polska to jest piękny kraj. Polacy to są piękni ludzie, szlachetni i dobrzy. Oczywiście mamy swoje wady, ale naprawdę to jest piękny kraj. I cieszę się właśnie, że już tak znowu wracając do tematu, że w tym czasie wakacji udało mi się spotkać z moją rodziną, z moim tatą, z moją siostrą, z moim szwagrem, z ich dziećmi, też z dalszą rodziną. Też oczywiście no, musieliśmy jakoś zachować pewien dystans od siebie, ale jednak to było dobre spotkanie. I cieszę się, że już za chwilę usłyszycie też rozmowę, którą udało mi się też zarejestrować właśnie z moją rodziną, która na co dzień mieszka w Szwecji. A więc jakby ten odcinek Polak na Zielonej Wyspie jest troszeczkę przesunięty, ale myślę, że jest to też ciekawy temat, żeby usłyszeć, jak wygląda życie emigrantów, Polaków mieszkających poza Polską, tym razem w Szwecji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy słuchacze Radia Rodzina, dzisiaj jesteśmy na polskiej ziemi, nie na Zielonej Wyspie, na polskiej ziemi, gdzie mamy takie rodzinne spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogłem przyjechać chociaż na tydzień do Polski i spotkać się z moją siostrą, z moim szwagrem, z moją siostrzenicą i siostrzeńcem, którzy akurat dzisiaj będą gości w waszych domach. Chciałbym, żebyście się najpierw nam przedstawili. Jak macie na imię, jak długo jesteście już poza Polską i czym się tam, gdzie jesteście, zajmujecie?
Piotr, mieszkamy w Szwecji około 14 lat i ja jestem lekarzem w Szwecji.
Aleksandra, mieszkamy w takim małym, malowniczym mieście, które nazywa się Oskarshamn nad Morzem Bałtyckim. Ja pracuję w laboratorium w elektrowni atomowej.
Weronika, ja jestem córką, mam 21 lat i wyjechałam do Szwecji wraz z rodzicami, jak miałam 7 lat, no a teraz studiuję.
Mam na imię Antoni, mam 14 lat, chodzę do szkoły podstawowej.
Ja miałem trochę problemy, żeby przyjechać do Polski, no bo są obostrzenia, są restrykcje, cały czas w Irlandii jest trudna sytuacja. Chciałbym, żebyście teraz podzielili się z nami, jak to wygląda właśnie w Szwecji. No dzieli nas tylko Bałtyk, tylko albo aż, i jakbyście mogli nam troszeczkę opowiedzieć od właśnie z waszej perspektywy, jak wygląda sytuacja w Szwecji.
Ja myślę, że w Polsce dużo się mówi o tym, co dzieje się w Szwecji i pewnie są też takie różne i domysły, i trochę takie teorie. Natomiast z naszej strony muszę powiedzieć, w naszym mieście i w naszym województwie było bardzo mało zachorowań i ja na przykład u mnie w pracy, to wiadomo, że panuje taki no, dystans, nie ma maseczek. No, nic nie zostało zamknięte, szkoły dalej działały, teraz są wakacje, przedszkola również działały. Niektórzy rodzice trochę może bardziej się wystraszyli i nie posyłali dzieci do szkoły, natomiast nasze dzieci chodziły do szkoły normalnie. Nie było jakichś specjalnych restrykcji. No oczywiście były zachowane ten reżim taki higieniczny, żeby myć często ręce, dezynfekować je. I u mnie w pracy na przykład też porozdzielali nas bardziej, nie mogliśmy się za bardzo spotykać. Przestały jeździć autobusy zakładowe, trzeba było jeździć własnym samochodem i nie można było jeść na stołówce. Natomiast wszystkie sklepy są otwarte normalnie, fryzjerzy, siłownie, baseny, z tym, że są również zachowane te odległości. W sklepach to bardzo dobrze funkcjonuje, ponieważ mimo, że nie ma maseczek, to naprawdę mało osób robiło zakupy i ludzie od początku jakby nie tłuczyli się, zachowywali tą odległość. No, jest duża śmiertelność w Szwecji w porównaniu do Polski ze względu na to, że Trzeba pamiętać o tym, że w porównaniu do Polski tam dużo ludzi jednak jest w tych domach spokojnej starości i no, akurat taka panowała sytuacja, była taka w Sztokholmie, że tam pracownicy pracowali w różnych miejscach i bardzo była taka duża rotacja tych pracowników i oni po prostu przyczynili się do tego, że więcej osób było zarażonych. I przez to po prostu, jeżeli ktoś był zarażony i w starszym wieku, no to niestety ta śmiertelność była większa. Trzeba też mieć na uwadze to, że jest społeczeństwo też jest dosyć wiekowe tam, więc nawet jeśli oni byli w miarę zdrowi, no to jednak też zapadali, bo to większość ludzi starszych zapadała na tą chorobę. No, mieliśmy jedną koleżankę, która była chora, natomiast jest już zdrowa i jest wszystko dobrze.
Weronika i Antoni, jak to wygląda z waszej perspektywy, ten reżim wirusowy jako młodych ludzi?
No ja mogę powiedzieć, że aktualnie pracuję w szkole, to znaczy teraz są wakacje, ale przez ostatnie pół roku pracowałam w szkole podstawowej. I one oczywiście, jak już powiedziała moja mama, nie były zamknięte i wytłumaczenie rządu szwedzkiego było takie, że jeżeli dzieci zostaną w domach, to i ich rodzice i wtedy po prostu ekonomia na tym ucierpi.
Jak i również rodzice pracujący w służbie zdrowia musieliby zająć się swoimi dziećmi i nie mogliby pracować na oddziałach intensywnej terapii czy w ośrodkach pomocy, w domach opieki. I z tego względu decyzja była taka, że oni są na tyle ważni i potrzebni, że podjęto decyzję, że szkoły podstawowe pracują i dorośli rodzice, dzieci mogą dalej podejmować swoją pracę.
Toni, pamiętam, jak rozmawialiśmy gdzieś przez telefon, że ty byłeś trochę zły, bo w całej Europie szkoły były pozamykane, a ty, biedny, musiałeś chodzić do szkoły. Jak ty to na to patrzysz?
No, według mnie rząd szwedzki się zajął sprawą koronawirusa dosyć nierozsądnie. Powinni według mnie zamknąć szkoły, dać dzieciom trochę spokoju.
Ja mogę jeszcze dodać, że uniwersytety, szkoły wyższe i licea były zamknięte i to właśnie z takich względów, że to są dorośli, młodzież, które już mogą być w domu same, tak? Rodzice z nimi nie zostają.
Było zdalne uczenie się, tak jak w Polsce czy w innych krajach. Mhm. No, jesteśmy na antenie katolickiego Radia Rodzina, więc teraz pytanie też o Kościół. Zielona Wyspa, Irlandia, o której słyszycie ode mnie, no to jest kraj wyjątkowo też o takiej długiej, jeszcze nawet dłuższej niż w Polsce, tradycji katolickiej. Natomiast Szwecja, no właśnie, czy Szwecja jest krajem katolickim? Jak wygląda Kościół? Jakbyście mogli troszeczkę podzielić się swoim doświadczeniem ze słuchaczami.
To znaczy tak, powiedzmy sobie, że w Szwecji jest bardzo dużo kościołów. Jest kościół taki szwedzki narodowy, można powiedzieć, z tym, że tam do kościoła chodzi mało osób. Jest trochę zielonoświątkowców, są takie po prostu odłamy tego protestantyzmu. Do kościoła katolickiego należą głównie obcokrajowcy. Jest dużo Polaków, jest dużo ludzi na przykład z Wietnamu, jest trochę ludzi na przykład z katolików z Iraku czy z Syrii, z Filipin, z Ameryki Południowej, z Afryki oczywiście. Jest to kościół taki dosyć specyficzny, gdzie jest to taka mieszanka kulturowa, można powiedzieć. W Szwecji mamy jednego kardynała, wyświęconego, właściwie wcześniej był biskupem, został wyświęcony przez papieża Franciszka na kardynała 2 lata temu bodajże. Nasza parafia znajduje się 70 km od naszego miasteczka w mieście wojewódzkim Kalmar. Mamy tam taki ładny dosyć kościół. Msza po polsku jest odprawiana raz w miesiącu. Mamy księdza proboszcza Wiesława, który jest Polakiem. Do naszego miasteczka ksiądz przyjeżdża również 2 razy w miesiącu, gdzie jest msza po szwedzku i na naszą mszę przychodzi tak około 20 osób. To znaczy tak, jeżeli spojrzeć na Polaków, to ci ludzie, którzy po prostu w Polsce nie chodzili do kościoła, to już w Szwecji w ogóle nie chodzą. Ci, którzy mniej chodzili, też nie chodzą, a ci, którzy chodzili, no to są, można powiedzieć, gorliwymi, wiernymi. Mamy w Kalmarze grupę Caritas, która bardzo prężnie działa i współpracuje z taką wspólnotą w Wietnamie. Także bardzo często spotykamy się, są robione różne akcje, zbiórki pieniędzy, różnego rodzaju grille, kiermasze świąteczne. Jest to bardzo takie rozpropagowane. Jeśli chodzi o na przykład obchodzenie świąt, bardzo uroczyście obchodzimy oczywiście Boże Narodzenie. Jest taka tradycja, że w kościele na pasterce pod koniec mszy śpiewane są kolędy w różnych językach. Mhm. I bardzo proboszcz to lubi i właśnie bardzo tak apeluje do nas, żebyśmy przygotowywali kolędy i jest to tak fajnie zrobione.
U nas, kiedy ja w Irlandii mam jakieś spotkania z ludźmi, to ja zawsze ludziom, Polakom powtarzam, mówię, słuchajcie, naprawdę w Irlandii doceniajcie, bo kościoły są w każdej miejscowości, w każdej wiosce, msza święta po angielsku jest codziennie, w niedzielę mamy chyba w parafii tych dużych po 7-8 mszy, więc naprawdę jest bardzo dużo dostępu do kościoła. Natomiast powiedzcie, jak to wygląda właśnie w Szwecji, gdzie już Ola wspomniała, że faktycznie Kościół katolicki jest mniejszością, nie? Jesteście tak, mniejszością. Prawda. Ja chyba pamiętam, gdzieś koło było 100 tysięcy w Szwecji jest katolików na ile? Prawie 10 milionów mieszkańców, więc to jest też mało. Jest jeden biskup, jedna diecezja. Biskup,
kardynał.
No tak, ale Piotrze, co byś mógł dodać do tego?
Znaczy to, co uważam za istotne wspomnieć dzisiaj, jest ta różnica między Polską a Szwecją dla katolików, istotna, gdzie mamy dużą różnicę w dostępności do mszy świętej na przykład. U nas, jak mówiła Ola, mamy mszę świętą w naszej miejscowości 2 razy w miesiącu. W pozostałe niedziele jeździmy 70 km w jedną stronę na mszę świętą do naszego wojewódzkiego miasta Kalmar. Druga sprawa, dostępność do sakramentów, spowiedzi. Na przykład nasz proboszcz jest zmuszony zapraszać księży na rekolekcje z miejscowości, które, żeby pomogły mu spowiadać parafian, na przykład z miejscowości, które są oddalone około 350 km, czasami dalej. Także no, docenia się jak ze wszystkim rzeczy, których się nie ma i to doceniliśmy przeprowadzce do Szwecji w polskim kościele, że jest dostępne. Jest wiele mszy w niedzielę, jest wielu księży. Także to jest ta duża różnica i czego nam brakuje w Szwecji.
No właśnie, jak słucham tego, co mówicie, no to porównuję sobie to troszeczkę do życia na Zielonej Wyspie i w Irlandii faktycznie Kościół jest taki bardzo jednorodny, no bo jednak jest to kraj o długiej tradycji katolickiej i większość parafian, no 90% ponad to są Irlandczycy, a cudzoziemcy, no to jest jakaś nas garstka, jakiś tam dodatek, natomiast widzę, że w Szwecji faktycznie Kościół wygląda inaczej.
No, taką ważną cechą charakterystyczną kościoła katolickiego w Szwecji jest właśnie różnorodność pod względem narodowości ludzi.
No i powiedz mi, jak to można zauważyć. Idziecie na mszę i to jest ciekawe, że ludzie są z różnych stron, a jednak msza jest w języku szwedzkim, który jest, można powiedzieć, że dla wszystkich jest językiem obcym, nie?
Tak.
Czyli można powiedzieć, że my tego nie pamiętamy, ale kiedyś jak była msza po łacinie, no to też nikt nie rozumiał, no wy rozumiecie szwedzki, ale jednak jest to dla wszystkich liturgia w języku obcym, można powiedzieć.
No. Tak, tak. No pieśni na przykład, które śpiewamy są po szwedzku, tak, i nie, czasami są jakieś polskie pieśni przetłumaczone na język szwedzki, ale głównie są to pieśni jakieś z Niemiec, czy z Szwecji właśnie, ze Szwecji, ale te różne kultury, widać bardzo to, że ludzie są z różnych kultur, to bardzo widać fajnie, jak są różnego rodzaju święta. Na przykład święta wielkanocne, my Polacy mamy święconkę, tak? I to jesteśmy jedynym takim narodem. I inni się właśnie zawsze dziwią, że my tak z tymi koszyczkami, co wy tutaj macie. No ale to jest taka nasza polska tradycja. I tak właśnie inne są takie tradycje, można powiedzieć katolickie, ale specyficzne dla danego kraju, tak? I my je widzimy, jak inni ludzie mają takie zwyczaje.
No i właśnie mi się wydaje, bo też tak robimy to w Irlandii, że warto te zwyczaje podtrzymywać, bo one są, jakby one pokazują naszą specyfikę i nie wiem, co wy o tym myślicie, macie koszyczek na Wielkanoc, czy nie macie? Czy
mamy.
Już zrezygnowaliście?
Mamy, ale to też nam pokazało, że no, zastanawialiśmy się czasami w domu właśnie, skąd to się wzięło w Polsce, że święcimy pokarm, a inni tego nie robią, czy to jest takie istotne, czy to jest najistotniejsze w świętach wielkanocnych? Oczywiście nie. Ale to też nam pokazało właśnie, że ta święconka to to nie jest najważniejsze po prostu. No. Ważna jest msza i to, że Pan Jezus zmartwychwstał, a to, że mamy, czy mamy pokarm poświęcony, czy nie, no to jest taka tradycja, którą fajnie jest mieć, ale jak tego nie ma, to też nic się nie stanie.
No ale myślę, że warto wszystkie nasze zwyczaje dobre, piękne podtrzymywać. No, bardzo miło nam się rozmawia i myślę, że słuchacze też tego fajnie słuchają. I może no, już powoli kończymy nasze spotkanie. Jakieś takie słowo, jakąś zachętkę, jakieś przesłanie dla słuchaczy Radia Rodzina, którzy teraz nas słuchają. No od was bardzo proszę. Kto pierwszy?
To może ja zacznę. Zawsze dawajcie z siebie 100%, nigdy się nie poddawajcie i róbcie to, co chcecie.
To był Antoni, lat 14.
Ja bym chciał życzyć wszystkim moim rodakom wytrwałości w tym trudnym czasie. Nie będzie to nic nowego. Trzymajcie się, dam radę z wirusem. Będzie wszystko dobrze.
No ja chciałam pozdrowić wszystkich Polaków przede wszystkim, którzy zaczynają może swoje urlopy, wakacje. My już za chwilę będziemy je kończyć niestety. Mam nadzieję, że wkrótce ta epidemia się skończy i zaczniemy normalnie żyć, czego wszystkim życzę.
Ja muszę o tym powiedzieć, ale są wakacje i proszę Państwa, błagam Państwa, żebyście Państwo chociaż jedną książkę przeczytali w te wakacje.
No proszę, no tak, bo Weronika, ty jesteś...
Poleciłabym bardzo... jakieś tytuły, ale boję się, że będzie kryptoreklama, więc powiem tylko, przeczytajcie chociaż jedną książkę.
Moi drodzy, kończąc już powoli tą audycję, też chciałem jakoś podzielić się z wami taką refleksją już na koniec. No mówiliśmy sobie trochę o bliskości, o rodzinie, że potrzebujemy siebie nawzajem, że potrzebujemy bliskości. Jakby mam dwie takie refleksje, z którymi chciałem się z wami podzielić, że no faktycznie musimy trzymać ten dystans, musimy się jakoś bronić przed chorobą, przed zarażeniem, zakażeniem się. Ale myślę, że jest to też okazja do tego, takie doświadczenie właśnie tego dystansu. Myślę, że ono mogło i powinno nas zmobilizować do tego, żeby jednak ten dystans na innych płaszczyznach łamać. To znaczy, żeby może częściej do siebie zadzwonić. Przecież mamy wszyscy telefony, mamy teraz telefony komórkowe, możemy wysyłać do siebie wiadomości, możemy do siebie dzwonić, możemy czasem wysłać jakieś zdjęcie. Wydaje mi się, że to jest niezmiernie ważne. Musimy trzymać dystans, ale też jakby na innych płaszczyznach naszego życia, w innych formach, żeby jednak być bliżej siebie, żeby o sobie pamiętać, żeby dać odczuć innym osobom, że ja jestem, że ja pamiętam, że jestem przy tobie, że jesteś dla mnie ważny, ważna, że ja wysyłam ci właśnie jakąś krótką wiadomość, choćby z zapytaniem, jak się czujesz, jak sobie radzisz. I moi drodzy, to naprawdę nas zmienia, my tego potrzebujemy. I druga refleksja jest taka, że no właśnie, takie coś widzimy w Panu Bogu. Pan Bóg, Ojciec, który nas kocha, dał nam swojego Syna i posyła do naszych serc nieustannie Ducha Świętego. Wszystko po to, żeby być blisko nas. Moi drodzy, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy Jezusa, który się nie boi ludzi, który nie boi się nikogo i który nawet dotykał trędowatych, ponieważ no, pokazywał w ten sposób, jak bardzo jest blisko. I moi drodzy, my możemy przeżywać w różny sposób właśnie samotność, możemy być jakoś zniechęceni, może nam jest teraz też jakoś trudno pogodzić się właśnie z tym dystansem, z tą nową normalnością, że ja jednak muszę jakoś trzymać ten bezpieczną odległość i tak dalej. Ale moi drodzy, Jezus jest z nami, jest blisko, jest bardzo blisko. I chciałbym was właśnie z tą myślą zostawić, żebyśmy pamiętali, że Jezus jest bardzo blisko nas, że On jest ze mną, że On mnie niesie, kiedy jest mi ciężko, że On mnie słucha, że On jest ze mną, że jest Emanuelem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I moi drodzy, życzę każdemu z was, wszystkim moim siostrom i moim braciom, wszystkim, którzy słuchacie, właśnie takiego doświadczenia, że Bóg jest ze mną, że Bóg jest blisko, że jest bardzo blisko mnie i on się cieszy bliskością, że on chce być blisko mnie, on chce, żebym ja tego doświadczał, ale też, żebym tym żył na co dzień, żebym Pana Boga zapraszał do mojego życia. Niech Pan Bóg nas prowadzi dalej, moi drodzy, w tym wychodzeniu też z epidemii, tym zmaganiu się z trudnościami, ale też w naszych rodzinnych spotkaniach, w tym wszystkim, co się dzieje. Niech Pan Bóg nam błogosławi. I życzę Wam dobrego czasu, pięknego miesiąca lipca i mam nadzieję, że usłyszymy się również w pierwszy piątek sierpnia. Niech Pan Bóg Was wszystkich strzeże, błogosławi i prowadzi. Zostańcie z Bogiem.
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.